Łącznie państwa sojusznicze oddały pod niemieckie dowództwo 50 dywizji. Jednakże ich wyposażenie, wyszkolenie i wartość bojowa, z wyjątkiem jednostek fińskich, były niższe od niemieckich. Sami Niemcy oceniali, że jedna ich dywizja warta jest pod względem morale żołnierzy, wyszkolenia i wyposażenia dwóch dywizji sojuszniczych. O godzinie 3:15 horyzont nad Bugiem rozświetlił błysk, co wyglądało jak początek letniej burzy, dziwnej, nadchodzącej niespodziewanie, bez wiatru i ciężkich chmur zasłaniających niebo. Po chwili dał się słyszeć głuchy łoskot. I tak raz za razem, aż błyski zlały się w jedno z grzmotami wystrzałów i odległych wybuchów. — Do wozu! — Koszkę zsunął się na skórzane siodełko i przekręcił rygiel włazu. Zerknął na zegarek, aby dać rozkaz punktualnie o 3:20. Docisnął pasek laryngofonu do szyi i krzyknął — naprzód! Pancer trzeci, z długą rurą chyboczącą się nad wieżyczką, szarpnął i, wyrzucając kawały darni spod gąsienic, potoczył się w stronę stromego brzegu, w którym saperzy wycięli dogodny zjazd do rzeki. Wysoko nad ich głowami przemykały samoloty bombowe, które miały uderzyć tuż po zakończeniu artyleryjskiej kanonady, aby nie dać wrogowi czasu na ochłonięcie. O 3:30 bombowcy zaatakowały 66 lotnisk na Białorusi. Inne uderzyły na Kowno, Odessę, Sewastopol, Mińsk. Bryzgi wody zakryły peryskopy i wnet czołg pogrążył się w ciemnej wodzie Bugu. — Pilnuj obrotów! — krzyknął Koszkę do kierowcy. Sam skoncentrował się na obserwację żyrokompasu, jedynego wskaźniku, który w podwodnych ciemnościach pozwalał im utrzymać właściwy kurs. Wiedział, że w tej chwili największym zagrożeniem jest dla nich zalanie silnika. Gdyby stanął, nie zdołaliby wydostać się z rwącego nurtu rzeki. Słyszeli odległe eksplozje, ale nie potrafili określić, kto strzelał. Pociski wybuchały z rzadka, co wskazywało, że wojska radzieckie były całkowicie zaskoczone. Kilkanaście czołgów forsujących rzekę po dnie okazało się całkowicie nieprzydatnych. Spełniłyby swoje zadanie, gdyby Rosjanie zdołali wysadzić mosty, ale betonowe filary stały nienaruszone i nie wiadomo było, czy dywersantom udało się poprzerywać połączenia prowadzące do ładunków wybuchowych, czy też w wielkim zamieszaniu radzieccy saperzy nie zdołali uruchomić zapalników. Przód czołgu uniósł się gwałtownie i w peryskopach zobaczyli brzeg rzeki rozświetlony łuną pożarów i wybuchami. Czołgi powoli wynurzały się i wspinały na piach plaży. Byli tam już żołnierze, którzy dobili do brzegu w drewnianych łodziach motorowych i pontonach. Wciąż nikt do nich nie strzelał. Jedynie gdzieś wysoko z przeraźliwym gwizdem przelatywały pociski. Nie sposób było powiedzieć, czy to strzela niemiecka artyleria, czy też Rosjanie odpowiedzieli ogniem, lecz mierzyli za wysoko. Czołgi wyjechały na brzeg i zatrzymały się pod osłoną gęstych zarośli. Załogi wyskakiwały w pośpiechu, aby zdemontować rury, które umożliwiły przeprawę przez wodę, ale przeszkadzałyby w walce na brzegu. Koszkę włączył lampkę i zerknął na mapę, aby sprawdzić, czy w czasie jazdy po dnie nie zmylili kierunku. Ich cel powinien znajdować się po prawej stronie od drogi biegnącej wzdłuż rzeki. Dostrzegł go. Jednopiętrowy drewniany budynek, strażnica nadgranicznego oddziału z Patulina. W oknach widać było światło, a z komina leciał dym, jakby stacjonujący tam żołnierze zabierali się do przygotowania śniadania. — Gotowe! — usłyszał w słuchawkach meldunek kierowcy. Warkot silnika narastał, gdy czołg przebił się przez krzaki i wyjechał na drogę. — Cel — drewniany dom, 600 metrów na prawo od drogi. Koszkę patrzył przez peryskop. Dostrzegał, jak w otwartych, wciąż jasno oświetlonych drzwiach pojawiały się sylwetki żołnierzy. Wybiegali we wszystkie strony, wciąż nie padały strzały. przerwali pasmo drutów kolczastych. Byli już w odległości 200 metrów i dopiero wtedy usłyszał charakterystyczny stukot na pancerzu. Rosjanie zaczęli strzelać z karabinów maszynowych. Dostrzegł ogniki z kilku luf na lewo od budynku. — Widzisz, gdzie są? — zapytał kierowcę. — Na lewo od domu. — Jedź tam. Postanowił nie marnować amunicji. Był pewny, że nie mieli broni przeciwpancernej. Nic im nie mogli zrobić. Byli już blisko okopu, gdy dostrzegł dwóch żołnierzy. Nie wytrzymali widoku nadjeżdżającego czołgu i, obawiając się, że ich zgniecie, rzucili się do ucieczki. Pochyleni, odwracając się co chwila, biegli w stronę domu, licząc, że tam znajdą bezpieczne schronienie. Czołg pochylił się gwałtownie i wtoczył do okopu. Zatrzymał się na moment i cofnął. Niedużo, może metr, półtora. I znowu do przodu, lekko zarzucając prawą gąsienicą. Koszkę wiedział, że kierowca czyści okop, jak nazywali zgniatanie nieprzyjacielskich punktów oporu. Ruszyli jeszcze raz do przodu i silnik pracujący pełną mocą wyciągnął czołg na drugą stronę. Ponownie dostrzegł dwóch Rosjan. Jeden dobiegał już do drzwi strażnicy, drugi leżał bliżej. Jego stopa musiała zaplątać się w zwój drutu lub osunąć się na jakimś wykrocie. Przekręcił się na bok i usiłował przetoczyć się, aby uciec spod czołowych gąsienic. Nie zdążył. Koszkemu wydało się, że wśród huku czołgowego silnika usłyszał, jak gąsienice zgniatają ciało żołnierza. Żołnierz, który był przy drzwiach budynku, nie zdążył ich otworzyć, gdyż osunął się, trafiony serią z karabinu maszynowego. Koszkę zerknął przez tylną szczelinę wieżyczki. Zobaczył biegnących żołnierzy niemieckich. Należało im pozostawić oczyszczenie terenu. — Jak tak dalej pójdzie, to przejedziemy dzisiaj z 50 kilometrów — powiedział do laryngofonu. Słońce już jasno oświetlało pole bitwy. Przed nimi rozpościerała się wielka, nadburzańska łąka, po której toczyły się czołgi. Nie mylił się. W stronę Europy. Stalin, nowa rewolucja. Lata 30. Armia Czerwona gotowa do ofensywy na Europę. Wielka czystka, koniec potęgi. Wojna domowa w Hiszpanii, przełom, którego nie rozumiał Stalin. Wojna na Zachodzie, niespełnione nadzieje Stalina. Plany wojny z Niemcami. Nowa broń dla Armii Czerwonej. Siła bojowa Armii Czerwonej 22 czerwca 1941 roku. Stalin nie wierzy wywiadowi. Hitler nie może czekać. Stalin nie chciał wierzyć, że jego wielki plan, który realizował od 16 lat, nie bacząc na ofiary, może się nagle zawalić. Już w 1921 roku pojął, że rewolucja październikowa zakończyła się niepowodzeniem. Leninowi nie udało się zrealizować żadnego z celów, jakie postawili, decydując się w 1917 roku na przejęcie władzy. Zakładali, że rewolucja wzniecona w Piotrogrodzie szybko rozprzestrzeni się na całą Europę, której narody miały dość długiej i wyniszczającej wojny. W ten sposób na starym kontynencie powstałoby wiele państw socjalistycznych. Tymczasem tam, gdzie komuniści zamierzali przechwycić władzę, w Niemczech, Włoszech, Finlandii, na Węgrzech i w Rumunii, bunt został stłumiony w zarodku. Nie udało się również Leninowi zaprowadzić ustroju socjalistycznego w innych państwach Europy za pomocą Armii Czerwonej, gdyż jej oddziały w sierpniu 1920 roku zostały zatrzymane i odrzucone spod Warszawy. Oznaczało to, że droga do Niemiec i na zachód Europy została zamknięta. Związek Radziecki pozostał jedynym państwem socjalistycznym, co stawiało go w ogromnie trudnej sytuacji politycznej, militarnej i gospodarczej, która wcześniej czy później musiała doprowadzić do upadku. Tym bardziej, że sytuacja wewnątrz Rosji Radzieckiej również była bardzo dramatyczna. W 1921 roku, po wielkich buntach chłopów i marynarzy, Lenin musiał zrezygnować z komunizmu wojennego i wprowadził nową politykę ekonomiczną, NEP, będącą w istocie powrotem do gospodarki wolnorynkowej. Państwo usiłowało oczywiście kontrolować gospodarkę, ale po Wielkiej Wojnie Światowej, rewolucji i wyniszczającej wojnie domowej nie było to możliwe. NEP dał możliwość szybkiego rozwoju klas, które bolszewicy tak bardzo chcieli zlikwidować. Burżuazja i bogate chłopstwo odradzały się tak dynamicznie, że było oczywiste, iż w ciągu kilku lat rozsadzą socjalistyczne rygory. A robotników, których Lenin i Stalin uważali za naturalną bazę społeczną wielkich przemian w Rosji, było wciąż niewielu. Klasa robotnicza liczyła zaledwie 2 miliony ludzi, co było kroplą w morzu chłopstwa. Cóż więc mógł zrobić Stalin, gdy w styczniu 1924 roku po śmierci Lenina przejął władzę? Postanowił wywołać drugą rewolucję, aby zrealizować cele, które wymknęły się Leninowi. I dokonał tego. Najpierw w latach 1929-33 przeprowadził kolektywizację, aby zmienić strukturę społeczeństwa i zapoczątkować na wsi socjalistyczną gospodarkę. Ten etap nowej rewolucji opłaciło życiem około 10 milionów chłopów zmarłych z głodu, zamordowanych w czasie pacyfikacji, zdziesiątkowanych przez choroby i okrucieństwo strażników w syberyjskich obozach. W tym samym czasie doprowadził do realizacji pierwszego planu pięcioletniego, gdy w Związku Radzieckim wybudowano około 1500 zakładów przemysłowych, w tym gigantycznych kombinatów w Magnitogorsku, Charkowie, Stalingradzie. One, będąc zarazem wielkimi skupiskami klasy robotniczej, miały wytwarzać społeczną i materialną bazę następnych etapów rewolucji. W drugiej połowie lat 30. Stalin usunął z partii komunistycznej, z wojska i administracji państwowej ludzi, którzy mogli zagrażać jego planom, i steroryzował społeczeństwo, uzyskując władzę przewyższającą wszechmoc carów. W ten sposób po kilkunastu latach od zajęcia skromnego wówczas stanowiska sekretarza generalnego partii bolszewickiej WKPB zakończył rewolucję wewnętrzną i przystąpił do wykonania najważniejszego zamierzenia – zmiany ustroju w państwach sąsiadujących ze Związkiem Radzieckim, a może nawet w całej Europie. Mógł tego dokonać tylko na drodze militarnej interwencji. Przyczyny klęski pierwszej wyprawy przeciwko Europie w 1920 roku były dla Stalina oczywiste. Wojsko było za słabe liczebnie, niezdyscyplinowane i zdemoralizowane, czego dowodem były masowe dezercje oraz pozbawione nowoczesnego sprzętu i broni. 15 lat po tamtej klęsce sytuacja w Związku Radzieckim była już całkowicie inna. W 1930 roku nowe zakłady zbrojeniowe wyprodukowały 170 czołgów, rok później 740, w 1932 roku 3038, aż wreszcie osiągnęły maksymalną wydajność 4803 czołgów w roku 1936. Do 1937 roku wojsko otrzymało 20 239 samolotów, 21 010 czołgów, 30 216 dział artyleryjskich, blisko 2,5 miliona karabinów. Takimi osiągnięciami nie mogły poszczycić się największe potęgi przemysłowe ówczesnego świata. Armia, otrzymując nowe uzbrojenie, reformowała się, przygotowując się do spełnienia najważniejszego etapu rewolucji Stalina – marszu na zachód. Do końca 1932 roku sformowano dwa pierwsze korpusy pancerne, samodzielne taktyczne związki operacyjne, z których każdy złożony był z dwóch brygad zmechanizowanych – jednej brygady karabinów maszynowych oraz samodzielnego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej. One miały być pancerną pięścią łamiącą obronę wrogich wojsk. W tym samym czasie, gdy Armia Czerwona tworzyła związki o wielkiej sile uderzeniowej, Niemcy w ogóle nie mieli broni pancernej, gdyż zabronił im tego traktat wersalski, a dowódcy Reichswehry sprawdzali swoje koncepcje działań samodzielnych jednostek pancernych, wysyłając na poligony tekturowe makiety na rowerowych kołach. Reichswehra to niemiecka armia zawodowa, licząca 100 tysięcy żołnierzy. W 1935 roku została przekształcona w Wehrmacht. Brytyjczycy próbowali tylko eksperymentować z samodzielnymi jednostkami, o co gorąco zabiegał generał John Fuller, brytyjski oficer, teoretyk wojskowości i historyk. Udało mu się co prawda uzyskać zgodę władz wojskowych na założenie eksperymentalnej jednostki pancernej, ale nie zyskał większego poparcia rządu i na próbach British Army zakończyła forsowanie samodzielnych jednostek pancernych. Generałowie francuscy, zadufani w zwycięstwie, jakie odnieśli w 1918 roku, w ogóle nie zawracali sobie głowy tworzeniem takich wojsk. Na tym tle Armia Czerwona wyrastała na największą i najbardziej nowatorską siłę. Analizy i doświadczenia z wielkich manewrów wykazały, że stan etatowy korpusu powinien wynosić 9865 oficerów i żołnierzy wyposażonych w 469 czołgów i 200 samochodów ciężarowych. Do 1936 roku utworzono 4 korpusy zmechanizowane, 6 samodzielnych pułków czołgów, 15 zmechanizowanych pułków dywizji kawalerii oraz 83 bataliony i kompanie czołgów w dywizjach piechoty. Oficer, który był najbardziej zagorzałym zwolennikiem budowy wielkich jednostek pancernych, marszałek Michaił Tuchaczewski, dążył do zorganizowania tylu jednostek, że można by z nich sformować wielki walec pancerny liczący 40 do 50 tysięcy czołgów, który z łatwością przełamałby opór wojsk polskich, a później niemieckich, belgijskich i francuskich. Michaił Tuchaczewski, żyjący w latach 1893-1937, oficer Armii Czerwonej, od 1918 roku dowodził wojskami, które w 1920 podeszły pod Warszawę. Jako szef sztabu generalnego, a następnie zastępca komisarza obrony, kierował rozbudową i reformą wojsk radzieckich. W 1935 roku jako jeden z 5 otrzymał stopień marszałka ZSRR. Podejrzany o próbę zorganizowania spisku przeciw Stalinowi, w czerwcu 1937 roku został aresztowany i skazany na śmierć. Wykonanie wyroku rozpoczęło czystkę w radzieckich siłach zbrojnych. W 1988 roku został zrehabilitowany. Na drodze z Moskwy do kanału La Manche wielkie i rozległe równiny tworzyły wymarzony teren dla czołgów. Jedynie szeroko rozlane rzeki mogły utrudniać i hamować marsz. Dlatego w połowie lat 30. Tuchaczewski z zapałem tworzył jednostki powietrzno-desantowe, formacje zupełnie nieznane na Zachodzie. Ich zadaniem miało być opanowanie mostów i zdobywanie przyczółków, z których czołgi mogłyby prowadzić swój niepowstrzymany marsz. W czasie wielkich manewrów pod Kijowem w 1935 roku Tuchaczewski zademonstrował, jaką siłę stanowi Armia Czerwona. Na poligon wyjechało 1040 czołgów, które po przebyciu 650 km z marszu rozwijały bojowe formacje, co potwierdzało kunszt dowódców i czołgowych załóg nowoczesnych czołgów T-26, budowanych na brytyjskiej licencji Vickersa, 6-tonowych, średnich T-28 z 3 wieżami i ciężkich T-32. Ten pokaz olśnił i zaskoczył zachodnich obserwatorów zaproszonych na manewry. Ze zdziwieniem patrzyli na uderzenie spadochroniarzy zrzucanych z wielkich bombowców TB-3. Wojska powietrzno-desantowe w ogóle nie były znane na Zachodzie. Jedynie Niemcy przystąpili do tworzenia niewielkich spadochronowych grup policyjnych, które miały niespodziewanie atakować komunistyczne Meliny, ale daleko im było do masowości radzieckich wojsk powietrzno-desantowych. Na poligonie pod Kijowem po raz pierwszy zademonstrowano TB-3, samolot w wersji transportowej, przystosowany do przewozu żołnierzy i sprzętu. W kadłubach tych samolotów przewożono niewielkie tankietki, samochody opancerzone i działa. Na oczach obserwatorów zaczynał się formować oddział dysponujący artylerią i bronią pancerną. Był to taran zdolny skruszyć obronę wroga, który nie mógł w tak krótkim czasie przygotować się do odparcia niespodziewanego ataku przeprowadzonego daleko za linią frontu. Prawdopodobnie Stalin, nie mający wielkiego pojęcia o wojsku, nie rozumiał przełomu, jakiego w Armii Czerwonej dokonał marszałek Tuchaczewski ze swoimi współpracownikami i uznał, że tych ludzi bez względu na ich zasługi dla wojska należy unicestwić, gdyż stanowią zagrożenie dla jego władzy. Do dzisiaj nie udało się ustalić, czy obawy Stalina były uzasadnione. Istnieją jednak ślady wskazujące, że w Armii Czerwonej mógł zawiązać się antystalinowski spisek, na którego czele stanął Michaił Tuchaczewski. Kilka miesięcy po kijowskich manewrach, które były dowodem najwyższej sprawności Armii Czerwonej, NKWD aresztowało wielu najwyższych dowódców. W więzieniu znalazł się dowódca 8. Samodzielnej Brygady Ciężkich Czołgów, Dmitrij Schmidt, oskarżony o przygotowania do zabicia ludowego komisarza obrony Klimenta Woroszyłowa, a następnie o przygotowanie buntu we własnej brygadzie. Aresztowano komkorów, czyli dowódców korpusów, Witalija Primakowa, Witowta Putnę i Siemiona Turowskiego, komdiwa, czyli dowódcę dywizji, Jurija Sablina, a 22 maja 1937 roku został aresztowany marszałek Michaił Tuchaczewski. Torturowany przyznał się do zdrady i współpracy z niemieckim wywiadem. W czerwcu tego roku został skazany na śmierć. Stojąc pod murem, krzyknął do żołnierzy z plutonu egzekucyjnego: „Nie do mnie strzelacie, lecz do Armii Czerwonej”. Wielka fala czystek w wojsku pochłonęła ponad 36 tysięcy oficerów skazanych na śmierć, długoletnie więzienie lub zwolnionych ze służby. Wśród nich znaleźli się najlepsi, najbardziej doświadczeni, szkoleni z oficerami niemieckimi, najzdolniejsi, najbardziej otwarci, rozumiejący kierunki rozwoju wojskowej techniki. Musiałoby minąć wiele lat, zanim udałoby się tę stratę uzupełnić. Tymczasem historia dokonywała zwrotu, który zaważył nad rozwojem myśli wojskowej i wojskowej techniki. Wojna domowa w Hiszpanii, która wybuchła w lipcu 1936 roku, a więc w czasie, gdy w Związku Radzieckim zaczynała się wielka czystka, stała się dla Niemców wielkim poligonem dla nowej broni. Myśliwców Messerschmitt 109, produkowanych od lutego 1937 roku, bombowców Heinkel 111, produkowanych dla sił powietrznych od połowy 1936 roku, dział przeciwlotniczych Flak 36, które właśnie w Hiszpanii okazały się nadzwyczaj skuteczne w zwalczaniu pojazdów pancernych, oraz czołgów PZKPF 1 i 2. Niemieccy dowódcy uczyli się koordynowania działań wojsk pancernych i lotnictwa. Sprawdzali siłę swoich bombowców w nalotach na duże miasta, czego ofiarą padła Gernika, baskijskie miasto zniszczone w 1937 roku przez niemieckie samoloty. Te wszystkie doświadczenia z Hiszpanii umożliwiły im opracowanie doktryny wojny błyskawicznej, która w pierwszym okresie II wojny światowej dała Niemcom największe zwycięstwa. Tymczasem Rosjanie nie tylko nie wykorzystali szansy sprawdzenia w Hiszpanii nowej broni i nowej techniki walki, ale na domiar złego wyciągnęli fałszywe wnioski. Radzieccy doradcy wojsk republikańskich uznali na przykład, że czołgi nie mogą działać samodzielnie i całkowicie zlekceważyli zalety płynące ze współdziałania broni pancernej i lotnictwa. W efekcie fałszywej oceny Stalin w przededniu wybuchu II wojny światowej podjął decyzję o rozwiązaniu samodzielnych związków pancernych. Dopiero w 1940 roku, gdy oczywiste były już przyczyny sukcesów odnoszonych przez Wehrmacht w Polsce, Norwegii, Belgii, Holandii i Francji, Stalin zrozumiał błędy i przystąpił do ich szybkiego naprawiania. Ale za późno. Stracił 3 lata, a to w błyskawicznie zmieniającej się światowej sytuacji i wobec gwałtownej zmiany techniki było już opóźnieniem nie do odrobienia. Stalin zdawał sobie sprawę, że Hitler uderzy na Związek Radziecki. Było to wpisane w ideologię nazistowską, jak nienawiść do Żydów. Nigdy jednak nie wydał rozkazu przygotowania Armii Czerwonej do obrony kraju. Było to niemożliwe, gdyż z równym skutkiem można byłoby układać wilka, aby strzegł stada owiec. Armia Czerwona została stworzona w 1918 roku jako siła agresywna, która miała podbijać. Jej struktura, organizacja, doktryna wojenna, broń były nastawione na atak, nie na obronę. Armia otrzymywała każdego roku 4000 czołgów, broni typowo agresywnej, produkowanej do przełamywania linii wroga, a nie obrony własnych pozycji. W 1938 roku radzieccy konstruktorzy przystąpili do budowania samolotów szturmowych, broni nie mającej nic wspólnego z obroną. Bardzo liczne były oddziały powietrzno-desantowe Armii Czerwonej, a były to wojska mające tylko jedno zadanie – uderzać. Czerwona flota miała w 1941 roku 209 okrętów podwodnych, gdy Niemcy, rozpoczynając wojnę, mieli tylko 57 U-botów, okrętów przeznaczonych do atakowania linii żeglugowych i jednostek wroga, nie do obrony. Stalin od momentu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku rozpoczął intensywne przygotowania do wojny z Niemcami. Pakt Ribbentrop-Mołotow to niemiecko-radziecki układ o nieagresji, podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych Niemiec Joachima von Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa, stanowił, że obydwa państwa nie będą podejmować przeciw sobie aktów agresji, a w przypadku, gdy jedno z nich stanie się obiektem działań wojennych trzeciego państwa, drugie nie wesprze działań trzeciego państwa. Ponadto uzgodniono, że żadna ze stron nie przyłączy się do ugrupowania państw podejmujących działania przeciwko drugiej stronie. Do układu dołączono tajny protokół, którego istnieniu Związek Radziecki zaprzeczał, ustalający podział Europy Środkowo-Wschodniej między obydwa państwa. Artykuł 2 ustanawiał granice stref interesów Niemiec i Związku Radzieckiego na obszarze państwa polskiego wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Linię tę skorygowano w niemiecko-radzieckim układzie o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 roku.